poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś w studiu poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość, szef wrocławskich struktur tej partii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
To zacznijmy od cytatu. Straciliśmy charakter partii konserwatywnej i prounijnej. Zamiast tego coraz częściej skupiamy się na działaniach taktycznych, próbując odzyskać wyborców. To nie jest właściwa droga. To słowa Jacka Włosowicza, senatora klubu Prawa i Sprawiedliwości, który został zawieszony. Słusznie?
Słusznie, no te słowa wskazują, że pan senator gdzieś się pogubił. Jest, jak to nazwał, rzecznik klubu.
Mentalnie znajduje się po stronie Tuska.
Po drugiej stronie.
No, słowa Bochenka.
W tym momencie, kiedy walczymy o Polskę z koalicją, która niszczy tą Polskę, no takie słowa są absolutnie nie na miejscu i wiadomo komu służą. Nawet jeżeli pan senator ma jakieś takie przemyślenia, a słyszałem, że nie dzielił się z nimi, z nikim innym jak tylko z TVN-em, bo te słowa chyba padły na antenie TVN-u.
Nie tylko, ale
tam się chyba zaczęło.
W innych stacjach również.
Ale tam się chyba zaczęło. No to widać, że jest jakiś tam pomysł personalny pana senatora. Być może w porozumieniu z obecną koalicją. No trudno mi jest to komentować. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. A pan
nie zgadza
senator
się pan z tym,
zwyczajnie
że
się pogubił.
Jesteście partią nacjonalistyczną dzisiaj.
No ale co to znaczy nacjonalistyczne? No, walczymy o
interes. To jest kreatywne, może być i dobre i złe.
No tak, ale to w tym ujęciu negatywnym z całą pewnością nie. A jeżeli chodzi o to ujęcie pozytywne, no oczywiste jest, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która stawia na czoło interes Rzeczpospolitej i Polaków. No i zresztą w tym sensie to każda partia działająca w Polsce powinna być taką partią, a nie wszystkie są. No, mamy wiele przykładów na to, że chociażby dziś przynajmniej część koalicji rządzącej no, często stawia interes chociażby gospodarczy no, innych państw. No, mamy tutaj przykład Mercosuru, mamy ostatniej tej toksycznej pożyczki, Safe. No, tam wszystko jest postawione na grę na rzecz Niemiec, więc no, można się zastanawiać, czy wszystkie partie faktycznie w Polsce grają do jednej bramki z Polakami.
Czyli kończąc jeszcze wątek pana senatora, został zawieszony, wyleci z klubu i nie znajdzie się na listach?
To myślę, że z całą pewnością.
Przynajmniej pan by tak chciał.
Ja tutaj akurat jestem mało decyzyjny. To jest decyzja oczywiście pana prezesa, ale wszystko idzie w tym kierunku. No, najpierw się zawiesza, no a nie po to się wyrzuca kogoś z partii, żeby go później brać na listy.
Powiedział pan o Sejf. Lutem senator wyłamał się podczas głosowania nad ustawą wdrażającą w Polsce ten program i jako jedyny członek klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości był za jego przyjęciem. Pan twierdzi, że to toksyczny program, bo...
Toksyczny program, bo przede wszystkim nie wiemy, na jakich warunkach jest zaciągany. Jest to
Ale jeśli chodzi o oprocentowanie, czy o co, panie
pośle? Wszystko tak naprawdę. No, oprocentowanie również. No, pamiętajmy, no, wczoraj słuchałem wypowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który powinien teoretycznie przynajmniej mieć największą wiedzę. No, przyznał się, że umowy nie ma co do sejfu, więc tak naprawdę nie wiemy, na jakie oprocentowanie. Mówi się o tych mitycznych około
3%. 3-3-1.
Tak, no ale 3-3-1, no kogo się spyta, to inaczej mówi, ale w
ja akurat... słyszę ciągle 3%.
No bo tak mówią politycy Platformy Obywatelskiej, jak się wczyta w to rozporządzenie Komisji Europejskiej, tam jest zapis mówiący o tym, że to jest oprocentowanie nie stałe, tylko zmienne. No, wiele osób w Polsce brało, i to jest myślę, że dobry przykład do porównania, kredyt we frankach szwajcarskich przy zmiennym oprocentowaniu przy walucie obcej i wtedy jak ci ludzie rozmawiali z bankierami, to oni opowiadali, że to będzie tani kredyt i faktycznie na początku był to tani kredyt. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Tu mamy bardzo podobną sytuację. Zmienne oprocentowanie w walucie obcej. Dzisiaj nawet mogłoby się wydawać, że to jest tanie, a tak naprawdę będzie dużo drożej. Pamiętamy, że w sytuacji globalnego zagrożenia frank, akurat euro, może bardzo szybko wzrosnąć jego koszt w stosunku do złotówki. Jeżeli chodzi, ale tak naprawdę nawet nie najistotniejsze są kwestie związane z finansami, bo to jest oczywiście też ważne, ale najważniejsza jest ta warunkowość, to ta toksyczna pożyczka.
Tego, co, że może nas spotka to samo, co KPO.
No, to jest tak naprawdę narzędzie szantażu Komisji Europejskiej w stosunku do Polaków. Jeżeli wybierzecie liberałów, lewaków, mam tutaj na myśli Donalda Tuska, no to Komisja Europejska co puści tę pożyczkę i nie będzie problemów. Ale jeżeli wygra prawica, przypominam, że tam jest zapis w tych dokumentach mówiący o tym, że co dwa lata będzie analiza realizacji programu. I co dwa lata tak naprawdę Polska, jeżeli będzie rządził kto inny niż Komisja Europejska i Niemcy sobie wymyślą, będą mogli szantażować Polaków. I to też jest niezwykle w tym ważne, być może najważniej. A najważniejsze jest to, pani redaktor, jedno zdanie jeszcze, że tak naprawdę jest alternatywa. Dużo tańsza i bez w tych warunkowości, które są wpisane w ten projekt. Mówię o propozycji pana prezydenta, o ustawie, która została złożona przez pana prezydenta do pana marszałka Czarzastego, który razem z Donaldem Tuskiem nie chcą tego procedować. 0%. To nie jest pożyczka, tam nie ma warunkowości, są pieniądze, które wypracował zysku na złocie Narodowy Bank Polski. I pytanie jest, dlaczego ten safe 0% pana prezydenta nie chcą panowie z koalicji.
Ale słyszał pan wczorajsze słowa szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówił, że być może powinien być procedowany. Procedowana ta ustawa.
No to niech nie
no to
mówi.
Jest no to jest zmiana zdania.
Ale pani redaktor, Kosiniak-Kamysz różne historie opowiadał. Ja przypominam, że jeszcze kilkanaście lat temu podnosił wiek emerytalny kobietom, a dzisiaj mówi, że to była pomyłka. Więc no ja bym tu pana Kosiniaka-Kamysza za słowo nie trzymał. Niech to zrobi. Za kilka dni, w środę, zaczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. No ma szansę. Mhm. Jeżeli Kosiniak-Kamysz mówi, że ten sejf 0% powinien być procedowany, to niech to wprowadzą pod obrady Sejmu. Już jeden Sejm minął, mieliśmy ku temu okazję, to niech nie gada, tylko to zrobi.
Ja rozumiem pana argumenty merytoryczne, o których pan mówi, tylko że czasami słyszę od posłów Prawa i Sprawiedliwości, polityków, parlamentarzystów, takie kwestie, że sejf, otrzymanie całości środków z pożyczek, związane będzie z realizacją między innymi polityki klimatycznej, religii klimatycznej, czy też prowadzeniem ideologii tęczowej w naszym kraju. Czy nie są to za mocne słowa, czy za dużo emocji tu nie ma?
Pani redaktor, ale tu sprawa jest czarno-biała, tu nie ma co się szczypać. No to są zapisy, które są w mechanizm warunkowości wpisane, podobnie jak było w KPO. Wtedy też mówiono, że tak naprawdę dotyczy to tylko momentu, kiedy pieniądze z KPO będą rozkradane, tak? Nigdy Polska zresztą nie miała, jeżeli chodzi o korupcję przy pieniądzach unijnych, jakiegoś problemu. To nie było tak jak w Bułgarii czy w innych państwach. I proszę zwrócić uwagę, że ten mechanizm warunkowości przy KPO posłużył jeszcze przed wypłaceniem tego KPO. Więc oni tak naprawdę jeszcze nie mogli użyć argumentu, że coś zostało rozkradzione przez, rząd Prawa i Sprawiedliwości, skoro te pieniądze jeszcze nawet nie wpłynęły do Polski. No to jest mechanizm typowo polityczny, który został zastosowany przy KPO. Ja przypominam państwu, że nic się tak naprawdę nie zmieniło pod względem prawnym, jeżeli chodzi o kwestie sądownictwa. Nie ma żadnej nowej ustawy, a kiedy przestało rządzić Prawo i Sprawiedliwość, no za jakimś czarem, nie wiadomo kogo, pewnie Niemiec i Donalda Tuska, te pieniądze zaczęły spływać. Więc to pokazuje i to jest koronny dowód na to, że Komisja Europejska nagradza tych, którzy są spolegliwi w stosunku do Niemiec i Komisji Europejskiej, a ci, którzy uważają, że ten twór trzeba zreformować i są pewnym zagrożeniem w ich mniemaniu dla nich, no to tym rządom się te pieniądze mrozi. I tak samo będzie safe. Donald Tusk szykuje, zresztą generał Różański, dzisiaj senator Hołowni, o tym mówił wprost w jednym wywiadzie, że to jest taki coś, co ma służyć, mówię o tym sejfie, ma służyć jako pewien straszak i na rządy prawicowe w Polsce. No, o co
wojskowi
chodzi?
Wojskowi także są dzisiaj podzieleni w tej materii.
No ale pan Różański już jest politykiem. No, jeżeli on jest, został senatorem partii pana Hołowni, no to trudno mówić tutaj, że jest dzisiaj wojskowym.
No dobrze, a pan uważa, pan poseł, że unijny sejf to także wprowadzenie euro tylnymi drzwiami?
No mówił o tym Sikorski, nadmienił. No, jest taka,
potem to
jest taka logika.
Że jego słowa zostały przeinaczone.
No oczywiście, tak. No, Kosiniak-Kamysz, już wracam znowu do tego wieku emerytalnego, też mówił, że chciał dobrze, a wyszło tak, jak wyszło. Ja no, pana Sikorskiego słowa no, zrozumiałem jednoznacznie. W mojej ocenie będzie tak, przypominam, że ta pożyczka safe jest na 40 kilka lat, że gdyby faktycznie doszło do wahnięcia kursu euro do złotego i to euro by podskoczyło, to z ręką na sercu i naprawdę uważam, że tak będzie, będzie to element, który będzie wykorzystywany przez liberałów i stronę lewą na scenie politycznej w Polsce za wprowadzeniem euro, bo będzie taki argument, słuchajcie, no nie ma wyjścia, musimy wprowadzić to euro, bo jak nie wprowadzimy, to ta pożyczka safe będzie jeszcze droższa niż miała być wcześniej, bo to jest warunkowane przecież od kursu waluty euro. I taki argument na 100% się pojawi. A wprowadzenie euro to jest dramat. Dramat dla Polski, bo przypominam, o różnych innych rzeczach już nie będę opowiadał, ale to powoduje, że nie mamy Narodowego Banku Polskiego i nie mamy tego, co jest dzisiaj naszym atutem, czyli chociażby rezerw złota, którymi możemy się posłużyć, zastępując tą toksyczną pożyczkę propozycją pana prezydenta i pana prezesa Glapińskiego.
To dlaczego, panie pośle, ta decyzja prezydenta w sprawie weta sejf nie podoba się większości Polaków?
No, zależy na które sondaże się patrzy.
Ja 56,9 ankietowanych negatywnie ocenia prezydenckie.
Ja pamiętam takie sondaże.
Może brakuje takiej dobrej komunikacji dla Polaków.
Pani redaktor, ja tutaj akurat się z tym nie zgodzę. Ja pamiętam takie, jak się zaczynała dyskusja o sejf i jeszcze Donald Tusk kłamliwie sugerował, że to nie jest pożyczka, tylko dotacja, bo też takie były informacje, co w ogóle jest jakimś kosmicznym kłamstwem. Niby, że te pieniądze zostały podarowane Polsce. Na początku takie sygnały były, taki pierwszy tweet. No i Polacy faktycznie, jak usłyszeli, że pieniądze spływają i za darmo, nie ma żadnych tutaj dodatkowych warunków. No, ja pamiętam taki sondaż, gdzie ponad 90% Polaków było za tym, żeby ten sejf brać. Na samym początku również nie widziałem w tym jakiegoś szczególnego zagrożenia. Później, jak wczytywaliśmy się w kolejne elementy i te sygnały, które szły z Komisji Europejskiej, no to włosy na głowie się jeżą. Tam się pojawiła wczoraj jeszcze jedna informacja. Tam chyba 2% z tych środków mają iść na promocję. To w ogóle, no proszę policzyć, od 44 miliardów euro. No kto będzie czerpał z tych pieniędzy? No ale wracając do meritum. Więc z biegiem czasu coraz więcej Polaków rozumie i ta dyskusja w Polsce trwa, no i to spotkanie z panią redaktor jest tutaj też na to dowodem, że coraz więcej Polaków otrzymuje tą informację, że to jest toksyczna pożyczka wiązana z naciskiem politycznym na Polskę. Kto w Polsce będzie rządził i Komisja Europejska próbuje nam wybrać kolejny rząd i do tego się sprowadza. Więc według mnie, tam jest dzisiaj chyba 50 kilka do 40 kilku, więc ja myślę, że za kilka tygodni, jak tutaj pani redaktor się spotkamy, to większość Polaków będzie przeciwna temu mechanizmowi.
No to sprawdzimy, czy powinniśmy wyjść z ETS-u?
Tak, oczywiście, bo to jest obciążenie nie tylko dla Polski, tylko to jest pułapka dla całej Unii Europejskiej.
Skąd zaczęto mówić, że jest to powiązane z cenami prądu?
No tak, no ale to akurat było znane.
Ale jest to słyszalne już na arenie europejskiej, bo przedtem wydaje się, że ten argument był chowany.
No, pani redaktor, no w Unii Europejskiej niektórzy mówią, niektórzy nie mówią. Pan Donald Tusk, jak rozumiem, dzisiaj zaczyna się szczyt i jedyne, do czego był zdolny, to napisał list, jak usłyszałem przed chwilą w radiu, do innych przywódców, żeby się zastanowić.
Słyszałam, że mamy bezpiecznik, jeśli chodzi o cenę prądu.
To za bardzo nie wiem, jaki to jest bezpiecznik. No my powinniśmy wyjść z tego ETS-u. Mówi się, że 1/3, zresztą to eksperci mówią, z wyliczeń wynika, 1/3 ceny prądu dzisiaj płaconej przez Polaków to jest cena tych ETS-ów, tak, tych potrzeby zakupu tych pozwoleń na produkcję CO2, no bo to do tego się sprowadza. I tu nawet nie chodzi o Polskę, tu chodzi o całą Unię Europejską. No ja dziwię się Unii Europejskiej, bo jednej strony opowiada, że my jesteśmy tutaj siłą gospodarczą na rynku globalnym, a z drugiej strony sami sobie na szyję pętlę zakładamy, bo jeżeli mamy energię drogą w Unii Europejskiej, to znaczy, że mamy drogą produkcję w przemyśle, samochodów, nie wiem, statków. No, no, przemysł jest niezwykle energochłonny. No, wtedy stajemy się mniej konkurencyjni w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy do Chin i na tym tracimy. Wystarczy porównać, ja myślę, że każdy może to sobie zrobić, jakie miejsce Unia Europejska w skali globalnej zajmowała pod koniec lat 90. czy na początku tego wieku, jak jest dzisiaj. My naprawdę bardzo mocno spadliśmy. Stany Zjednoczone i Chiny niedługo nas czapkami zarzucą. Myślę, że i Hindusi również to niedługo zrobią, bo my wpadliśmy w jakiś amok klimatyczny. Nikt tego nie robi, tylko Europa jakiś kaganiec tutaj sobie narzuca, który tak naprawdę zwija gospodarkę europejską.
Nieoficjalnie Polska wspierana przez Włochy wywalczyła, żeby w projekcie końcowego dokumentu na szczycie wpisać zapowiedź wypuszczenia na rynek większej liczby pozwoleń na emisję CO2, co miałoby, panie pośle, obniżyć ten koszt. Czy to się nie odbije na transformacji klimatycznej w naszym kraju?
Pani redaktor, ja myślę, że ta transformacja klimatyczna jest jakimś mitem. Naprawdę, no, jeżeli się spojrzy na emisję CO2 i tych gazów cieplarnianych, jeżeli chodzi o Unię, całą Unię Europejską, to jest dzisiaj jakieś, z tego co pamiętam, kilkanaście procent. Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja, Chiny, Ameryka Południowa cała, no, Rosja, tak, wszyscy mają to głęboko w nosie. I nawet jeżeli my byśmy to CO2 na poziomie Unii Europejskiej doprowadzili do zero emisyjności, nie ma to żadnego wpływu na globalne kwestie klimatyczne, już abstrahując od tego, czy faktycznie to ma wpływ na ten klimat, czy nie ma. Więc my, jeszcze raz do tego wrócę, my sobie tworzymy jakiś sztuczny kaganiec, wszyscy na świecie się z tego śmieją, bo z jednej strony nie ma to żadnego wpływu globalnego na klimat, a z drugiej strony sami sobie tworzymy kaganiec, który powoduje, że jesteśmy mniej konkurencyjni w stosunku do innych gospodarek. I Chińczycy, Amerykanie, i Hindusi, Indonezja, cała Azja Południowo-Wschodnia cieszy się z tego, że Unia Europejska takie durnoty wymyśla.
Podobają się panu wypowiedzi Przemysława Czarnka, no, który tak. Jest...
Ja generalnie jestem
kandydatem
miłośnikiem...
na premiera, jeśli wygracie wybory w 2027. Oze Sroza na przykład, czy tam inne, czasem wulgarne,
no, radykalne... Jakie wulgarne, pani redaktor.
Nie chcę przytaczać poranku.
Ale nie, to pani redaktor, tu będziemy się bardzo ostro kłócić, bo Oze Srozy oczywiście padło, ale żadnych innych wulgarnych wypowiedzi.
To potem panu pokażę, panie pośle, niektóre, nie. Które są w stosunku do niektórych innych członków partii.
Nie, nie. Jeżeli chodzi o wulgarne, nie wiem, no, co pani redaktor
ma na myśli.
Co pani
myśli? Dobrze, ale czy panu przypominają wszystkiego wypowiedzi?
Ale jeszcze raz, nie ma wulgarnych wypowiedzi. Jeżeli chodzi o profesora Czarnka, jest to osoba niezwykle kulturalna, którą znam od wielu lat i naprawdę wiele osób kultury mogłoby się od niego uczyć. A to, że używa dosadnych słów, słów, które określają i przemawiają do wyobraźni, jak z tym już sławetnym Oze Srozę i nazywa rzeczy po imieniu, no to akurat jest bardzo dobrze. No, trzeba mówić, no, jesteśmy na Ostrowie Tumskim i ten język tak, nie, nie, że białe jest białe, a czarne jest czarne, no to jest ten język, do którego nas środowisko katedralne, jak rozumiem, namawia. No, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli coś jest złe, no to ten język temu służy, żeby zwrócić uwagę właśnie na te lewackie, klimatyczne religie. No i oczywiście OZE jest czymś, co powinno uzupełniać nas miks energetyczny, ale to nie powinno być tak, że robi się z tego jakieś rozwiązanie wszelkich problemów klimatycznych i energetycznych w Polsce, bo tak nie jest, bo to jest kłamstwo. No i ta wypowiedź Przemka Czarnka temu służyło, żeby zwrócić uwagę na te idiotyzmy.
A te panele fotowoltaiczne, co mu zarzucano
No ale to akurat, przepraszam pani redaktor, ja rozumiem, że byłby zarzut, że rozmawia o OZE nie mając paneli. Bo by wtedy był zarzut i wtedy mógłbym się nawet z tym zgodzić, że nie wie o czym mówi. No ale jeżeli on ma te panele i mówi, że w pewnym momencie przestało to być opłacalne, pamiętajmy, że inne warunki były jeszcze kilkanaście lat temu przy zakładaniu paneli, inaczej dzisiaj to wygląda, no to chyba wie, o czym mówi. No, ja rozumiem, że mówi z własnego doświadczenia. Tak? No i dzisiaj zarzucanie mu, że jak on śmie mówić źle o panelach, skoro je ma, no to przepraszam, no to jeżeli ja kupiłem zły samochód, jeżdżę nim przez 5 lat, kiedyś taki miałem, już nie powiem o jakiej marce, i strasznie na niego narzekałem, no to chyba dobrze, bo wiem, o czym mówię. No to o to chodzi w tym.
Co z radnymi sejmiku, którzy zostali zawieszeni?
No na dzień dzisiejszy nic się nie zmienia. No jest decyzja pana prezesa i tutaj nie ma żadnych nowych informacji.
A jeśli chodzi o te screeny, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, dziennikarz Marcin Tosz taką korespondencję pokazał w sprawie odwołania przewodniczącego Jerzego Pokoju. Widział pan to?
Nie, nie widziałem i nie wiem, panie redaktor.
Jako szef wrocławskiej struktury nie oglądał, nie przyjrzał się pan temu?
No okręgu wrocławskiego, tak. Dokładnie. Nie, nie widziałem, bo jeżeli chodzi o kwestie sejmiku, one są pod Radę Regionalną, ale nie widziałem tego.
To na koniec, czym się pan zajmuje dzisiaj w parlamencie?
Dzisiaj, no tak ogólnie, to sprawami wewnętrznymi.
Komisja
Spraw Wewnętrznych. No pracujemy nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To jest jeden projekt ustawy. Trzeba znowelizować tą ustawę, która narzucała chociażby obowiązki na samorządy, jeżeli chodzi o budowę schronów. Tam trzeba poprawić. Myślę, że samorządowcy wiedzą, o czym mówię. Narzucono inwestycje, które należy kończyć w rok. Chcemy rozszerzyć to, żeby to były programy wieloletnie. Ważna zmiana. Tym będziemy się zajmowali również w środę. No i kartą dla służb mundurowych, to jest rzecz, którą też się zajmuję. Złożyłem poprawkę o rozszerzeniu, to jest rzecz ciekawa, o rozszerzeniu tej karty rodzin mundurowych również na strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych. No i ustawa utknęła. Jak widać, PSL i Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana tym, żeby objąć dodatkowymi takimi benefitami strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych. Piękne słowa o nich mówią, ale jak przychodzi co do
ochotnikiem,
tego,
prawda?
No, strażakiem, ratownikiem z odpowiednimi dokumentami. Tak.
Dlatego panu zależy między innymi.
Nie, ja z tego akurat nie będę czerpał. To tam trzeba również mieć odpowiedni...
Ale wie pan, jakie mają potrzeby.
Tak. No w tym sensie tak, zgadza się.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.